Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam naszych drogich radiosłuchaczy Radia Maria w kolejnej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Marian Gołąb, prowincjał krakowskich franciszkanów, prowincji świętego Antoniego z Padwy i błogosławionego Jakuba z Strzemię. Witam serdecznie.
Kłaniam się panu inżynierowi, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Proszę Państwa, okazją do zaproszenia ojca prowincjała Mariana jest oczywiście setna rocznica powstania Rycerstwa Niepokalanej. Bardzo proszę ojca prowincjała, żeby krótko przypomniał to wydarzenie, które miało miejsce, pamiętamy, 16 października 1917 roku w Rzymie.
To wydarzenie powstania Rycerstwa Niepokalanej wiąże się bezpośrednio z postacią świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ojciec Maksymilian po studiach we Lwowie został wysłany do Rzymu, aby tam kontynuował swoje studia podstawowe z teologii, ale jednocześnie też i robił specjalizację z teologii i z filozofii. Wiadomo, Rzym wiąże się z obecnością w centrum, w sercu chrześcijaństwa i tym ojciec Maksymilian był zachwycony jako młody zakonnik franciszkański. Natomiast nie było to jedynie pozytywne doświadczenie, które tam stało się jego udziałem, bo szczególnie bolesnym doświadczeniem dla młodego kleryka z Polski musiało być wystąpienie masonerii właśnie w Rzymie w 1917 roku. Przypomnę tylko, że dla wolnomularzy, dla masonów, był to rok szczególny. Od wystąpienia Lutra minęło właśnie wtedy 400 lat. Od powstania masonerii 200 lat. Masoneria jakoś się bardzo aktywizowała, no i celebrowała jednak swoje okrągłe rocznice. Dochodziło do też i różnego rodzaju pochodów, których święty Maksymilian był świadkiem, a szczególnie jeden wywarł na nim bardzo takie dramatyczne wrażenie, kiedy masoneria urządziła pochód w Rzymie, w czasie którego niesiono sztandary przedstawiające Lucyfera, który pod nogami ma archanioła Gabriela. Na sztandarach widniał napis: diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu służył za Szwajcara. Święty Maksymilian, świeżo upieczony doktor filozofii, był wstrząśnięty po prostu tymi wydarzeniami i zastanawiał się, jak mocnym musi się czuć przeciwnik, skoro z taką siłą występuje w stolicy chrześcijaństwa, zaraz obok Watykanu. I widząc jawnie podnoszącą się potęgę zła, zastanawiał się święty Maksymilian, co powinien zrobić w tej sytuacji, bo to, że nie mógł pozostać obojętnym, to było dla niego oczywiste. To pytanie go nurtowało i kilka miesięcy później, właśnie 16 października 1917 roku, wraz z 6 franciszkanami z Międzynarodowego Kolegium Serafickiego, Maksymilian zakłada stowarzyszenie szerzenia wiary chrześcijańskiej, które nazywa Milicja Immaculata, co tłumaczymy na język polski Rycerstwo Niepokalanej.
To 17 rok, październik, Rzym. W tym środowisku kleryków franciszkańskich zaczyna działalność Rycerstwo Niepokalane. Zyskuje aprobatę oczywiście władz tego seminarium, i to, bo ojciec Maksymilian, myślę, że wszyscy nasi drodzy słuchacze wiedzą, bardzo wysoko cenił sobie w każdym momencie swojego życia cnotę posłuszeństwa. Zasady niczego nie zaczynał organizować, nie tworzył, dopóki nie uzyskał zgody przełożonych. I tak było oczywiście z Rycerstwem Niepokalanej. Ale, proszę Państwa, studia święty Maksymilian skończył, wiemy, w Rzymie, studia uwieńczone 2 doktoratami i wraca do Polski, do Krakowa. Ale zanim tutaj ojciec Marian nam przypomni początki Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, a one miały miejsce w naszym mieście, w Krakowie, to jeszcze chciałbym poprosić o przedstawienie właśnie, jakie zasadnicze cele były Rycerstwa Niepokalanej założonego przez świętego Maksymiliana.
Rzeczywiście, pierwsze koło, jakie święty Maksymilian, koło Rycerstwa Niepokalanej po powrocie do Polski i w Polsce, założył w Krakowie i tutaj właśnie w seminarium przy ulicy Franciszkańskiej, gdzie święty Maksymilian wrócił, aby studiować. Ale zanim o tym powiemy, powiedzmy sobie, jakie cele stawiał sobie święty Maksymilian, jakie cele stawiał rycerstwu niepokalanej, bo przecież po to zakładał. Widział problem, który się rodził i chciał jemu zaradzić. I otóż święty Maksymilian Kolbe jako główny pomysłodawca rycerstwa niepokalanej ten cel sformułował w sposób następujący. Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. I to wpisał do swojego dyplomika, pod którym się wszyscy założyciele podpisali. I wielka miłość Maksymiliana do Matki Bożej Niepokalanej to jest coś, co wyniósł jeszcze z domu rodzinnego. Znalazła też swoje oparcie w zakonie franciszkańskim, bo to właśnie potęgowało w nim pragnienie zdobycia całego świata i wszystkich z osobna dla niepokalanej. Maryja uwrażliwiała jego serce na niepewny los tych, którzy odeszli od Boga, a także na płynące stąd zagrożenia dla samego Kościoła. I taką istotą i podstawowym warunkiem rycerstwa niepokalanej, moglibyśmy powiedzieć sercem rycerstwa niepokalanej, jest oddanie swojego życia Matce Bożej Niepokalanej, zawierzenie jej. Rycerstwo ma, to oddanie ma cel apostolski, pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawracanie się i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem niepokalanej. I członkowie stowarzyszenia nazywają się rycerzami niepokalanej. I nazwa ta wskazuje na pewien charakterystyczny motyw walki, którą podejmuje każdy, który wstępuje w szeregi rycerstwa. Chodzi tu o walkę z kim? Z siłami ciemności, organizowanymi przeciw Kościołowi, której to walce przewodzi właśnie niepokalana. Dlatego rycerstwo odwołuje się również do znanego obrazu, symbolu cudownego medalika, który przedstawia niepokalaną, która stoi na kuli ziemskiej, na której znajduje się wąż szatan i miażdży tą swoją stopą jego głowę. A z jej rąk spływają na ziemię promienie łask. Jest to biblijny obraz walki męża i niewiasty, tej właśnie walki, w której uczestniczy rycerstwo niepokalanej. I nazwa stowarzyszenia podkreśla z jednej strony właśnie szlachetność tej walki, ponieważ tak kojarzy nam się też i stan rycerski. Kojarzy się zawsze z takimi cnotami jak honor, jak wierność, jak hart ducha, jak odwaga. Tak też zostało to zapisane w statutach generalnych stowarzyszenia, które za podstawową misję określają jako nawrócenie i uświęcenie siebie, no bo wiadomo, od siebie trzeba rozpocząć. Trzeba stać się najpierw rycerzem, żeby później w tej szlachetnej bitwie brać udział. Więc najpierw nawrócenie osobiste, później przyswojenie sobie misji Kościoła. Rycerze pragną nieść Ewangelię Chrystusa jako źródło nadziei człowieka i odnowy społeczeństwa. Jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego właśnie pod opieką Matki Bożej Niepokalanej. Świadomi tego, że zawsze i wszędzie rycerz jest na misji.
Proszę Państwa, ja bym jeszcze poprosił może o parę zdań, wypowiedzi ojca Mariana, bo tuśmy już powiedzieli nawet dwukrotnie, że pierwsze koło rycerstwa niepokalanej w Polsce powstało wśród kleryków franciszkańskiego seminarium duchownego u nas w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 3. Wiemy, to był rok 1919, a więc bardzo szybko z Rzymu ta wspaniała idea, to stowarzyszenie zostało dzięki osobie świętego Maksymiliana przeniesione na teren Polski. I też ja nawet pamiętam, że takim szczególnym miejscem spotkań, tych pierwszych spotkań rycerstwa była sala włoska, która do tej pory w klasztorze ojców franciszkanów służy różnym wspaniałym celom. Czy jeszcze mogę prosić coś na temat tych początków rycerstwa właśnie u nas niejako w Krakowie?
Kraków jest rzeczywiście uprzywilejowanym miejscem dla rycerstwa niepokalanej. Może dziś bardziej to kojarzymy rycerstwo z Niepokalanowem, to myślę, że zaraz do tego też i dojdziemy, bo to też jest ważne miejsce dla rycerstwa niepokalanej, ale Kraków, no, święty Maksymilian w lipcu 19 roku po obronie doktoratu i z teologii, i z filozofii, wraca do Krakowa. To było miejsce, gdzie mieszkali jego przełożeni, gdzie były podejmowane decyzje na jego temat i skąd został wysłany do Rzymu. Tutaj wraca, gdzie przebywa z przerwami 3 lata. I właśnie z jego inicjatywy w Krakowie w październiku 1919 roku, właśnie przy Bazylice Franciszkanów, przy Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie ojciec Maksymilian jako przygotowany profesor zaczyna prowadzić zajęcia, wykłady dla braci kleryków, dla franciszkanów. I tam właśnie zaczyna mówić o tej idei, którą rozpoczął 2 lata wcześniej w Rzymie. I wśród właśnie braci kleryków znajduje tych, którzy ostatecznie deklarują chęć wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej. I pierwsza wspólnota w Polsce powstaje wśród seminarzystów franciszkańskich w Krakowie, w Wyższym Seminarium Duchownym, przy Bazylice na Franciszkańskiej. Jej członkami, tak jak już wspomniałem, byli klerycy na początku franciszkańscy, ale rzeczywiście pierwsze spotkania odbywały się, tak jak pan wspomniał, w sali włoskiej krakowskiego klasztoru, ale wkrótce jednak ojciec Kolbe uzyskał pozwolenie na terenie Polski od arcybiskupa Adama Sapiehy na szerzenie nowego stowarzyszenia, no i wtedy ojciec Maksymilian rozwija skrzydła. W jego szeregi wciąga nie tylko osoby duchowne i zakonników, ale także ludzi świeckich i to przede wszystkim na nich się koncentruje.
Mówiąc o rycerstwie niepokalanej w Polsce w początkach, no nie sposób nie wspomnieć o wielkim dziele świętego Maksymiliana trwającym do dzisiaj, myślę o miesięczniku Rycerz Niepokalany. To wspaniałe pismo powstało oczywiście z inicjatywy świętego Maksymiliana i powstało w Krakowie. I bardzo znowu serdecznie proszę ojca prowincjała, żeby przypomnieć, jak z niczego święty Maksymilian założył, utworzył to pismo, które trwa do dzisiaj i apostołuje, ewangelizuje setki tysięcy Polaków.
Tak, to kolejny fakt, który ma miejsce w Krakowie, jest związany z Krakowem. Rzeczywiście święty Maksymilian widział, jak rozrasta się Rycerstwo Niepokalane i potrzebował zwyczajnie utrzymywać kontakt z tymi członkami i ich formować. Sama idea nie wystarczyła. I dlatego przychodzi mu na myśl założenie miesięcznika, jakiegoś magazynu, który byłby takim organem formującym tych członków, którzy się do rycerstwa zapisali. I gdy liczba członków tego ruchu znacznie wzrosła, właśnie żeby utrzymywać kontakt, święty Maksymilian wychodzi z inicjatywą założenia czasopisma. To był rok 1920, czyli rok później od jego przyjazdu do Krakowa. I mimo, że to było myślenie wbrew logice z powodu właśnie jakiego? Kryzys. Polska przeżywała wtedy ogromny kryzys. Czasopisma po prostu upadały z powodu braku środków. I Maksymilian jednak stwierdził, że skoro źli, tutaj chciałbym go zacytować, skoro źli drukują i dla nich nie ma drożyzny, więc dla nas powinno być tak samo. Jak zresztą sam w swoich notatkach z 21 roku stwierdził, że tak naprawdę on miał deficyt. Był w długach, ponieważ wszystkie pieniądze wydał na zakup cudownych medalików. Wobec takich realiów właśnie ówczesny wychowawca w seminarium franciszkańskim, nie będę wspominał tutaj jego nazwiska, w Krakowie, miał wyrazić swoje przekonanie, mówił, że tylko cud mógłby sprawić, by pierwszy numer Rycerza Niepokalanej ukazał się w styczniu 22 roku. A mówił, że a ponieważ cudu nie będzie, więc nie będzie rycerza. Okazało się jednak, że stał się cud, i pierwszy numer Rycerza ukazał się końcem stycznia w Krakowie w nakładzie 5000 egzemplarzy. I to był rzeczywiście niekwestionowany cud świętego Maksymiliana. Oczywiście cały kontekst, przełożeni mu się zgodzili na wydawanie Rycerza wbrew logice, która podpowiadała im, że nie powinno tego być, że nie ma szans, ale dali mu zielone światło na to, aby zdobywał fundusze. Więc ojciec Maksymilian wyszedł na ulicę i tak nieśmiało przeszedł ulicami, ale za pierwszym razem nic pieniędzy nie przyniósł. I podzielił się, że nie miał odwagi, aby żebrać. Następnego dnia jednak wrócił znowu na ulicę, bo przez noc przemyślał, przemodlił i mówi: dla niepokalanej, dla Królestwa Bożego trzeba schować do kieszeni swój honor. I po prostu zaczął na ulicy prosić o pieniądze, na ulicy Krakowa. Poszedł też do niektórych sponsorów, do księży diecezjalnych, którzy mu pomogli z pieniędzy, którymi dysponowali. I tak część pieniędzy zdobył poprzez kwestie na ulicach Krakowa. A druga część, która mu brakowała, to też cudownych zbieg okoliczności, bo w Krakowie, kiedy wszedł do bazyliki rano do kościoła, pomodlił się przed figurą Matki Bożej Niepokalanej. Tam jak wchodzimy do bazyliki, po prawej stronie jest taki biały ołtarz z białego kamienia z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Poszedł spowiadać i kiedy wracał, oczywiście wierzymy, że się zwierzał Maryi z tego deficytu, który jeszcze miał. Skończyło się na tym, kiedy wracał z tych czynności duszpasterskich w bazylice, na ołtarzu leżała koperta. Kiedy przeliczył, była to dokładnie kwota, która była mu potrzebna, aby rzeczywiście wydać tego rycerza.
Faktycznie widzimy, jak miłość do niepokalanej uskrzydla wręcz tego naszego świętego. I proszę Państwa, myślę, że te cele rycerstwa niepokalanej i to narzędzie rycerstwa, szerzenia rycerstwa niepokalanej, jakim jest miesięcznik Rycerz Niepokalany, zasługują jeszcze na pewien nasz dalszy wątek, bo tak, wiemy, rycerz powstał w Krakowie, ale też ci, co znają życiorys świętego Maksymiliana, wiedzą, że tu było dosyć ciasno, wbrew pozorom, klasztor olbrzymi, ale na wydawnictwo i drukarnię i redakcję nie było miejsca. I po kilku latach ojciec Maksymilian przenosi swoje wydawnictwo, redakcję do Grodna. I tam kilka lat razem oczywiście z przyjaciółmi drukuje Rycerza Niepokalany, aż w końcu dochodzi do takiego momentu, że rodzi się myśl powstania już takiego dużego ośrodka Rycerstwa Niepokalanej, miasta niepokalanej, wydawnictwa niepokalanej. Mam na myśli te wydarzenia też niezwykle jakieś szczególnie, które doprowadziły do powstania pod Warszawą Grodu Niepokalanej, nazywanej krótko Niepokalanowem. I też proszę znowu ojca prońca o krótkie przybliżenie tych wydarzeń, bo my, patrzę już na nasz zegar, wbrew pozorom czas nam ucieka, ale o Niepokalanowie musimy powiedzieć.
Myślę, że byłby to poważny brak, gdybyśmy nie dotarli do Niepokalanowa. Nie możemy jedynie zatrzymać się w Krakowie, choć serce tutaj nam podpowiada z przyczyn takich, że tutaj żyjemy i pracujemy na co dzień. Rzeczywiście po 3 latach pobytu w Krakowie przełożeni, widząc czy przewidując, że po prostu też i dzieło się będzie rozwijać, bo jednak widać było pasję ogromną świętego Maksymiliana i potrzeby, decydują, aby on przeniósł się do Grodna, a następnie w Grodnie, gdzie był klasztor, który nie był zagospodarowany, nie był taki aktywny jak tutaj w Krakowie. Tam było więcej przestrzeni, więcej możliwości rozwoju i święty Maksymilian przenosi się do Grodna i rzeczywiście tam zaczyna się rozwój, bo zaczynają kupować maszyny, zaczynają wydawać kolejne rycerze w większej ilości. Kończy się na tym, że jednak i wkrótce i Grodno staje się zbyt ciasne. I w 27 roku święty Maksymilian przenosi się, szuka nowego miejsca. Dociera do Niepokalanowa. Tutaj jest bardzo długa historia. W 27 roku rozpoczyna działalność. Później wiemy, że też i w 30 roku, już po 3 latach, wyjeżdża do Nagasaki, gdzie zakłada kolejny Niepokalanów.
kolejny rycerz niepokalany w języku japońskim, proszę Państwa, no to jest dowód wielkiej, ja wiem, opatrzności Bożej, wręcz cudownego wspierania tego naszego świętego przez Maryję i samego Boga, że po 3 miesiącach przybycia do obcego kraju, gdzie nie znał języka, nie miał kontaktów, od zera zaczyna wydawać rycerza niepokalanym w języku japońskim. I znowu tutaj z radością muszę podkreślić, że to dzieło trwa do dzisiaj, zarówno wspaniale rozbudowany gród niepokalanej w Nagasaki, ale także i rycerz niepokalany. No i tu choćby tylko krótko należy wspomnieć, co historycy podkreślają nawet teraz, mianowicie, że wybierając miejsce pod niepokalaną w japońskim samym Nagasaki, no padały sugestie pod adresem świętego Maksa, żeby w centrum miasta gdzieś kupić jakąś działkę. On się temu absolutnie sprzeciwił i sam wskazał teren na zboczu góry, gdzie chce i żeby powstał niepokalaną i powstał niepokalaną. I teraz wiemy, bomba atomowa niszczy zupełnie centrum Nagasaki, także no prawda, gdyby tam powstał ten ośrodek Maryi Niepokalanej, no to by, prawda, był kompletnie zniszczony. A ten ośrodek założony w miejscu wskazanym przez świętego Maksymiliana praktycznie w czasie tego wybuchu bomby atomowej nie ucierpiał, bo wyleciały tylko szyby. Nikt nie został ranny nawet, więc to pokazuje, jak ten czciciel Maryi Niepokalanej był prowadzony przez nią, no i to jego dzieło, jeszcze raz podkreślę, owocuje na ziemi japońskiej do dnia dzisiejszego. Ale wracamy jeszcze do Niepokalanowa.
Po powrocie do kraju, znowu z Japonii, w 36 roku święty Maksymilian, ten niespokojny duch, który chciał dla Chrystusa przez Niepokalaną zdobyć wszystkich, postanawia poszerzyć działalność Niepokalanowa, zakłada radiostację, planuje nawet zbudować lotnisko. Pragnął dla zdobycia dusz i Niepokalanej wykorzystać słowem wszystkie środki, byle godziwe. On trzymał ciągle rękę na pulsie. Wszelkie najnowsze zdobycze techniki chciał wykorzystać dla ewangelizacji. I to była jego ogromna pasja. Myślę, że też nie możemy na tym skończyć, bo jednak święty Maksymilian kończy jednak w Auschwitz.
Ten wątek jest dosyć znany i ja bym tutaj może go nie rozwijał, bo wiemy, niezwykłe bohaterstwo, determinacja, no iść oddać swoje życie i to jeszcze życie w warunkach śmierci głodowej, prawda? No to jest najwyższy stopień bohaterstwa, który tutaj pokazał święty Maksymilian. Poza tym to jego konanie celi głodowej, w której, prawda, potrafił współwięźniów jakoś zachęcić do modlitwy, prawda, że w tej celi, no to Niemcy się dziwili, że to było wyjątkowe wydarzenie, że nie było tam słychać przekleństw, prawda, jakichś krzyków rozpaczy, tylko praktycznie z tej celi płynęła cały czas modlitwa, którą właśnie kierował święty Maksymilian. Ojcze prowincjale, wiemy bohaterstwo świętego Maksymiliana w niemieckim koncentracyjnym obozie zagłady Auschwitz. Jak pielęgnujemy ten czyn wielkiego bohaterstwa świętego Maksymiliana dzisiaj na krakowskiej ziemi?
To jest dla nas ogromne zobowiązanie, takie dziedzictwo. I dlatego też i nasza prowincja otworzyła klasztor w pobliżu obozu Auschwitz. Mieści się on w Harmężach, to jest niedaleko zupełnie zaraz obozu. W miejscu, gdzie najprawdopodobniej święty Maksymilian pracował jako więzień. Dalej najprawdopodobniej też i w tamtym rejonie zostały rozrzucone jednak jego prochy po tym, jak zostało spalone jego ciało, zostało spalone w krematorium w Auschwitz. Do dziś istnieje tam centrum świętego Maksymiliana. Klasztor jest całkowicie poświęcony tej misji. Znajduje się tam bardzo cenny skarb. Jest nim obraz Matki Bożej Niepokalanej, przed którym święty Maksymilian we Lwowie się modlił i ślubował oddać jej swoje życie na jej usługi, na jej służbę, na jej misję. I mówił wtedy, jeszcze nie wiem jak, ale Mario, ty mi wskażesz drogę. Znajduje się tam, oprócz tego, w podziemiach tego kościoła, szczególny skarb. Jest to wystawa namalowana przez byłego więźnia Auschwitz, pana Mariana Kołodzieja, Klisze Pamięci. I zachęcam wszystkich do tego, aby tę wystawę odwiedzić. Jak powiedział ostatnio kardynał Sarach, który odwiedził też i Auschwitz, jeśli chcesz poznać historię, jedź do Auschwitz, ale jeśli chcesz dotknąć ducha, poznać, co działo się tak naprawdę, co przeżywali więźniowie Auschwitz, o tym powie ci ta wystawa. Zachęcam do tych odwiedzin i też do zaangażowania się w harmężach, do odwiedzenia miejsca, do utrzymywania kontaktu.
Proszę Państwa, my mamy już czasu minimalnie, ja tylko sygnalizuję. Rycerstwo trwa, jest na wszystkich kontynentach, jest w 50 chyba krajów świata oficjalne ośrodki, prawda, w różnych państwach na całym świecie, na wszystkich kontynentach. W Polsce oczywiście centralę Rycerstwa Niepokalanej mamy w Niepokalanowie Lasku. Dzisiaj prezesem Rycerstwa Niepokalanej jest ojciec dr Stanisław Piętka, a szefem Rycerza Niepokalanej, który do tej pory umacnia naszą formację duchową, umacnia miłość do Niepokalanej, jest ojciec Piotr Socha, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. Zachęcam, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy jest członkami Rycerstwa Niepokalanej. Powiem tylko tak na marginesie, że większość redaktorów tygodnika Źródło jest rycerzami Niepokalanej i czujemy tą opiekę i wsparcie świętego Maksymiliana. No, czas nasz minął. Ja dziękuję ojcu prowincjałowi za tą rozmowę. Przypomnę, że gościem Głosu z Krakowa dzisiaj był ojciec Marian Gołom, prowincjał krakowskiej prowincji ojców franciszkanów, prowincji świętego Antoniego z Padwy i błogosławionego Jakuba Szczemie. Wszystkim słuchaczom przekazujemy szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za spotkanie.